Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że tytuł i temat dzisiejszego kazania niektórym bardzo się spodoba. W ogóle mam nadzieję, że spodoba się wszystkim, ale tak na początku to niektórzy będą szczególnie zachwyceni. A brzmi on: błogosławiony brak rozsądku. Widzę, że Ilonka już się cieszy. Niektórzy z naszych tutaj poważnych braci też się uśmiechnęli z taką ulgą. Wybieramy się do Ustronia. Modliliśmy się już o tą naszą wyprawę. Zapowiada się w tej chwili, że pojedzie nas około 25 osób, a więc kolejny raz będziemy mogli cieszyć się z takiego szczególnego Bożego błogosławieństwa, szczególnej Bożej przychylności w tej sprawie. Parę lat temu spotkałem się z opinią, że takie wyjazdy do tego Ustronia dość kosztowne przecież, bo to i odległość, i paliwo, a i tam koszta też wówczas były nawet niemałe pobytu. To w ogóle jest bardzo, bardzo nierozsądne, że to po co? To przecież Bóg działa również tutaj, możemy się tutaj modlić, możemy tutaj, prawda, nakładać ręce i też będą uwalniani, muszą być uwalniani, bo przecież Bóg tak obiecał, że tak będzie. Że to takie jakieś, no podobne do innych pielgrzymowania do miejsc jakichś szczególnych, a przecież my wiemy, że Bóg jest wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Ilekroć wybieramy się do Ustronia, zawsze, również tym razem przychodzi mi na myśl ta historia o czterech przyjaciołach, jak przynieśli swojego sparaliżowanego przyjaciela do Jezusa. Ta historia jest opisana w Ewangelii Marka, w Ewangelii Łukasza. O tym wydarzeniu wspomina również i Mateusz. Przeczytamy sobie, a może właśnie z Ewangelii Marka dzisiaj, ten fragment, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemu tak myślicie w sercach swoich? Któż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga. I mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Kocham tą historię, kocham to wydarzenie szczególnie. Kiedy zaczynamy je analizować tak krok po kroku, odnajdujemy tak wiele cudownych wskazówek do poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odnajdujemy tyle podpowiedzi i odpowiedzi na nasze trudne pytania. Moja wiara za każdym razem jest tutaj budowana w sposób taki niezwykły. Niezależnie od tego, jak w takim stanie akurat jestem, czy jestem blisko Pana i rozkoszuję się każdym Jego słowem, czy gdzieś przydarzyło mi się coś smutnego, że odszedłem jakby, czy upadłem. Zawsze, kiedy czytam tą historię, jestem szczerze i to prawdziwie rozradowany. Dlaczego chcę dzisiaj mówić o błogosławionym braku rozsądku? Wyobraźcie sobie historię, kiedy czterech przyjaciół dźwiga swojego kolegę, przyjaciela spaliżowanego razem z łóżkiem, czy razem z łożem, razem z noszami. Idą do miejsca, w którym, jak się dowiedzieli, jest akurat Jezus Chrystus. Jezus ten, o którym mówią, że może wszystko, że uzdrawia, że wypędza demony, że robi rzeczy, czyni rzeczy niemożliwe. A więc widocznie w swojej bezradności, bo już inaczej nie mogli pomóc temu przyjacielowi, decydują się, zaniesiemy go do tego Jezusa. Jestem przekonany, że skoro to byli prawdziwi przyjaciele, a cała historia pokazuje, że byli prawdziwymi przyjaciółmi, to wcześniej próbowali różnych sposobów, by mu pomóc. Nosili go po lekarzach, po różnych rehabilitantach, po różnych i różnej maści uzdrowicielach i nic nie pomagało. I nagle pojawia się tam Jezus, o którym opowiadają różne dziwne historie. Jezus, który wiadomo, że pochodzi z Nazaretu. Jezus, o którym wiadomo, że tam się wychowywał, że jest synem tamtejszego cieśni i Marii, którą również wszyscy znają. I do tego Jezusa dźwigają nosze. Kiedy dzisiaj oglądałem zdjęcia z tego tragicznego, z tej tragicznej wczorajszej katastrofy, zwróciło moją uwagę, że nosze z jednym z rannych niosło aż 8 strażaków, tęgich chłopów. A tutaj czytamy, że 4 ich dźwigało te nosze. I przychodzą do tego miejsca, do tego domu i nagle się okazuje, że tłum tam jest taki, że przycisnąć się nie sposób. No nic, tylko zrezygnować. Nie ma co liczyć na to, że ktoś będzie na tyle łaskawy, by nas przepuścić, że ktoś będzie na tyle dobrego serca, że powie, no wiecie, on jest w takim stanie. Tam wszyscy potrzebowali pomocy. Tam wszyscy pchali się drzwiami i oknami, by usłyszeć, o czym naucza, by zobaczyć, co tam się dzieje, by może też doświadczyć Bożego działania w swoim życiu, Jezusowego działania w swoim życiu. Jeszcze wtedy nie za bardzo wiedzieli, kim on jest, choć już wieści o tym, że to prawdopodobnie jeden z wielkich, wspaniałych proroków obiecywanych Izraelowi właśnie jest między nimi. Rozsądnie byłoby w tym momencie zawrócić. Powiedzieć, sorry kumpel, ale widzisz, staraliśmy się, przetargaliśmy cię aż tutaj, ale tu się kończą nasze wszystkie możliwości, bo do środka i tak się nie dostaniesz, i tak się nie dostaniesz. Ale u nich ten zdrowy, chłopski rozsądek najwyraźniej szwankował. Byli zdeterminowani, by pomóc mu za wszelką cenę. Wyobraźcie sobie, na oczach tłumu wyłażą na dach domu, targają na ten dach na powrozach nosze z tym sparaliżowanym człowiekiem. Wszyscy patrzą na niego, zwariowali. No, coś im się chyba stało. No, gdzie oni się tam pchają? Na dach z ciężko chorym człowiekiem. I przecież to nie ich dom, to nie ich dach. No, kto to widział w ogóle, to nie tylko, że nierozsądne i głupie, ale jakieś, nawet oburzające, wręcz i karygodne. Mało tego, jeszcze zaczynają ten dach rozbierać po kawałku, żeby zrobić dziurę. I spuszczają Jezusowi noszę ze swoim przyjacielem do samych stóp. Kiedy kogoś kochamy, a tak bardzo, bardzo chcemy mu pomóc, czy to jest twoje dziecko, czy to jest twój przyjaciel, czy to jest twoja żona, brat, siostra, może mąż, jest w takiej właśnie potrzebie. Potrzebie ponad naturalnej interwencji w jego życiu. To jesteśmy wówczas skłonni do różnych i to wcale nie tylko tych rozsądnych działań. Jesteśmy skłonni i zdolni do przekroczenia granic zdrowego rozsądku. Granic tego, co świat uważa za mądrość. Bo przecież ten ktoś potrzebuje pomocy, potrzebuje ratunku. Ja wiem, że ta historia zmierza do dużo jakby ważniejszych miejsc, do dużo ważniejszych konkluzji, że to, co się potem wydarzyło i słowa Jezusa i wydarzenia, które potem nastąpiły, prowadzą nas dużo głębiej w poznanie Jezusa Chrystusa. Ale tak na moment choćby zatrzymałem się na tym nierozsądnym, na tym nagannym wręcz zachowaniu czterech przyjaciół. Kiedy jesteśmy w otoczeniu Jezusa Chrystusa, kiedy jesteśmy w pobliżu Niego, tak jak oni tam się znaleźli, kiedy mamy możliwość spotkać się z Nim, być z Nim, doświadczyć Jego obecności w naszym życiu, to naprawdę warto często zostawić ten zdrowy rozsądek, tą ludzką mądrość, to, co wypada i to, co nie wypada, bo bycie z Jezusem jest warte o wiele, wiele więcej niż opinia tego świata na temat twojego rozsądku czy stanu twojego umysłu. Kiedy Jezus pojawił się po swoim chrzcie na brzegu jeziora Galilejskiego, zobaczył tam Piotra i Andrzeja, dwóch rybaków. Piotr jeszcze wtedy Szymonem był nazywany. Zobaczył tam Jana i Jakuba, jak oporządzali swoje łodzie, jak szykowali swoje sieci. Każdy z nich miał swój biznes, swoją łódź, swoje rodziny do utrzymania i poważne męskie obowiązki. Ale on ich po prostu zawołał: chodźcie za mną. Chodźcie za mną. I wiecie, to nie było jakieś takie hipnotyczne działanie, że tak to nazwę, że prawda, oni bezwolnie jak zombie nagle z zostawili wszystko i poszli. Oni podjęli tą nierozsądną, głupią po ludzku decyzję z ogromną determinacją. Oni tak bardzo potrzebowali ratunku dla swojego życia, dla swoich dusz, dla... Oni wiedzieli, czekali z całym Izraelem na tą pomoc, którą Bóg obiecał im zesłać, że w tym momencie nie mieli wątpliwości, kiedy usłyszeli jego wołanie, a już coś nie coś, choćby przez Andrzeja wiedzieli, kim on jest, bo przecież Andrzej był jeden z tych uczniów, którzy byli wcześniej przy Janie Chrzcicielu. Podjęli męską decyzję, kompletnie nierozsądną, a jakże błogosławioną. Zostawili swój biznes, zostawili swoje łodzie, swoje sieci i poszli za Jezusem. Podjęli błogosławioną, choć jakże nierozsądną z ludzkiego punktu widzenia decyzję. W Ewangelii znajdujemy też opis, kiedy uczniowie całą noc mozolnie łowili ryby i nie złowili nic. I nie złowili kompletnie nic. I pojawia się Jezus na brzegu i mówi: zarzućcie sieć z lewej czy z prawej strony, już w tej chwili nie pamiętam. Po lewej czy po prawej burcie? Wiecie, to wydarzenie to było jedno z pierwszych, jakie kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, gdzieś chyba na odwykówce zacząłem analizować inaczej, tak jak teraz analizujemy Boże Słowo. Zacząłem się temu przyglądać inaczej, jakby głębiej. Wczułem się w sytuację Piotra, tych jego przyjaciół, współpracowników, którzy z nim byli, którzy całą noc ciężko pracowali. Wtedy wróciłem chyba z Władysławowa, nawet widziałem, ile to jest roboty ze stawianiem sieci, z zarzucaniem sieci i tak dalej. To nie jest takie jak zarzucanie wędki, zarzucił, wyciągnął. To jest ciężka praca. I oni całą noc ciężko, naprawdę ciężko pracowali, nic nie złowili. I pojawia się nagle ktoś, kto akurat na rybołówstwie zna się chyba najmniej. I daje radę: zarzućcie no tutaj z drugiej strony. Wiecie, to znowu było wybieranie tych sieci. To znowu było cały mozuł i trud, żeby je zarzucić tak jak należy. Po całej nocy, teraz, rano już, kiedy jest jasno, kiedy już ryby dawno poszły na głębiny, już dawno nie biorą. Jakiś rozsądny rybak, jaki rozsądny człowiek by się o tej porze dnia brał za zarzucanie sieci. Ale Piotr powiedział: Panie, całą noc ciężko pracowaliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I zarzucili. I wyciągnęli tyle ryb, że sieci się rwały, że musieli wezwać pomoc. W jednym miejscu znajdujemy opis, że tych ryb było 144. A więc zostały też i dobrze przeliczone. Zostały też i dobrze przeliczone. Iwanka mnie tutaj próbuje skrytykować. Że
nie, pomyliłam się, bo znowu złowili też ryby, ale to na końcu Ewangelii.
Tak. Ale słuchajcie, w tym momencie Piotr zrobił interes swojego życia. Zrobił interes swojego życia. Biznes, o jakim marzy każdy biznesmen. Nagle trafiło mu się coś, co mogło jego interes postawić dobrze na nogi, co mogło go ze zwykłego właściciela, tak zwykłego kutra uczynić właścicielem, mimo że całej flotylni. No bo to była wartość wcale niczego sobie. A kiedy on zobaczył owoc tego posłuszeństwa Jezusowi, owoc tego, że po prostu posłuchał go i zrobił to, co Jezus mu tak delikatnie zasugerował. Nierozsądnie, głupio. Można powiedzieć, no, nie przemyślał sprawy do końca. Zostawił te ryby. Zostawił te sieci. Zostawił ten biznes mojego życia. I poszedł za Jezusem. I poszedł za Jezusem. To samo zrobił Jan, Jakub, Piotr, Andrzej. Cała ta grupa rybaków poszła za nim, decydując się na życie trudne, życie bez dochodu, życie nie wiadomo z czego i gdzie. Jakże błogosławiony był ten brak zdrowego rozsądku. Jeden z uczniów Jezusa, jeden z apostołów, Lewi, zwany też Mateuszem, miał bardzo dobrą posadę. Był celnikiem, a wiecie, to już abstrahując od tego, że celników zbytnio nie poważano, bo nie poważa się pewnych grup społecznych, które się nam kojarzą z jakimś reżimem, uciskiem, z jakimś przymusem ze strony państwa. To z jednej strony, a z drugiej, no, celnicy w Izraelu sami zapracowali sobie na złą opinię o sobie. Ale już abstrahując od tego, był to bardzo dobry interes. Był to bardzo dobry interes, dający dobre utrzymanie, odpowiednią pozycję w ówczesnym społeczeństwie, w sensie finansowym, bo wiecie, wszelkie animozje kończą się, gdy zaczyna się dobra kasa. Także nagle okazuje się, że najwięksi polityczni wrogowie robią razem wspólne dobre interesy, bo jeden ma kasę i drugą kasę i jakoś im tu nie przeszkadza to, że mają inne opinie co do tam jakiejś politycznej sprawy. I ten to Mateusz, Lewi, nagle widzi przechodzącego Jezusa, Jezus patrzy, mówi, chodź za mną. Zostawia to wszystko. Nawet nie liczy tych pieniędzy, jakie tam ma na stoliku, czy w tej jakiejś tam, prawda, kasetce, czy sakiewce, którą ma przy sobie, gdzie zbiera podatki od przechodniów i od tych, którzy z jakichś tam powodów podatek płacić muszą. Zostawia to wszystko i idzie za Jezusem. Jak wielu świadkom tego wydarzenia musiały szczęki dosłownie opaść. Ten chłop zgłupiał, czy co? Cóż on robi? Za kim on idzie? Co go tam czeka? Przecież tutaj ma taki biznes, tak mu dobrze. Był jeszcze jeden celnik, który strasznie pragnął zobaczyć przynajmniej Jezusa. Pragnął choćby rzucić na niego okiem. Już tyle o nim słyszał, już tyle wieści wspaniałych docierało, no ale on, celnik, raz, a dwa, jeszcze małego wzrostu, a więc ani się przepchać przez ten tłum, ani tam jakoś wcisnąć między jego uczniów, bo przecież na pewno nim pogardzą. A z drugiej strony przecież nie byle kto, no bo celnik. A więc jakby nie było szycha. I ten celnik Zacheusz wyłazi na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Decyduje się na coś, co go ośmiesza, co jest na pewno nierozsądne, co go mogą pokazywać palcami. Patrzcie, co mu się stało. To jest ten dostojny, ten poważny, ten bogaty, Zacheusz, on wyłazi na drzewo i siedzi na drzewie jak jakiś kot, jak jakaś małpa. Jezus też go widzi. Podchodzi pod drzewo i mówi: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dzisiaj chcę być u ciebie w domu. To, co potem Zacheusz robi, jest już całkowicie nierozsądne. Zaczyna rozdawać swój majątek ubogim, zaczyna składać deklaracje i wydaje nie jakieś puste deklaracje, bo jestem przekonany, że zrobił co obiecał, że każdemu, kogo skrzywdził, wynagrodzi to wielokrotnie wyrządzoną mu krzywdę. Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Jakże błogosławiony nierozsądek. Jakże to, co naganne, co godne pokazywania palcami i naśmiewania się w ludzkich oczach, okazuje się wspaniałym błogosławieństwem. A nawet i sam apostoł Paweł, prawda, którego kariera polityczna, kariera jako faryzeusza i członka Sanhedrynu i pewnego rodzaju tam ministra od spraw zwalczania chrześcijaństwa, dobrze się rozwijała, był poważany, był szanowany, był tam, cieszył się takim respektem też i chociaż wielu się go bało, to przecież to nie jest jakaś wada, że się ciebie boją, bo ważne by cię słuchali, byś tą swoją pozycję mocno trzymał. W drodze do Damaszku, gdzie czekała go ciężka praca, ale sam o tą pracę się prosił, ma wypadek, spada z konia, ma objawienie. Gdzieś tam jego towarzysze słyszą głos, ale nie widzą tego, co on widzi. Ma potem kłopoty ze wzrokiem. My dzisiaj wiemy dokładnie, choćby z relacji Pawła, co się wówczas wydarzyło. Ale ten Paweł, którego wszyscy znają ze strony tego, że jest wrogiem chrześcijaństwa, że robi karierę polityczną, że jest tutaj kimś, kto kiedyś daleko i wysoko zajdzie w swoim życiu. Ten Paweł po tym spotkaniu z Jezusem porzuca całą karierę polityczną, a przyłącza się do tych, którzy są prześladowani, którzy są w pogardzie, którzy są lekceważeni. Jakże błogosławiona była ta decyzja Pawła, jakże błogosławiona była decyzja Zacheusza, Mateusza Lewiego, jakże błogosławione były decyzje Jana, Jakuba, Piotra, Andrzeja. A jakże przy tym tak po ludzku nierozsądne. Nie mogę zakończyć tylko na tym, bo ktoś by powiedział, że cała ta historia zmierzała tylko i wyłącznie ku temu, byśmy zaczęli gardzić ludzkim rozsądkiem i czekali na jakieś niezwykłe rzeczy, które się nierozsądnym zaczną przydarzać. Powinniśmy zobaczyć dalej, choćby na tej tylko historii czterech przyjaciół, którzy swojego piątego sparaliżowanego przyjaciela przez otwór w dachu spuścili do stóp Jezusa. Zobaczyć, jakim wielkim błogosławieństwem dla wszystkich świadków tego wydarzenia był ich właśnie, była ich determinacja, ich ten nierozsądek. Kiedy Jezus zobaczył tego nieszczęśnika, powiedział coś, co wstrząsnęło całym naukowym, teologicznym, ówczesnym światem. Powiedział: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Kto jak kto, ale my tu w towarzystwie to dobrze wiemy, jakim ciężarem jest noszenie naszych własnych grzechów, jakim ciężarem jest świadomość, ile rzeczy zawaliliśmy, ile rzeczy zepsuliśmy, ile złych rzeczy zrobiliśmy w naszym życiu. Ja tu nikomu nie chcę niczego palcami pokazywać, ale ja wiem, jak ja się czułem, kiedy mając 46 lat, po raz pierwszy usłyszałem o tym, że Jezus chce mi przebaczyć moje grzechy. Grzechy, które popełniałem, które mnie... Ja nie powiem, że one mnie w jakiś sposób uciskały, bo ja je kochałem, prawdę mówiąc. Nie miałem chyba już innego wyjścia, już inaczej nie potrafiłem, ale nie potrafiłem przestać pić, nie potrafiłem przestać palić, nie potrafiłem przestać tu założyć, nie potrafiłem przestać grać w karty, nie potrafiłem przestać kląć. I wiele, wiele innych rzeczy, których nie będę tu wymieniał, żeby was nie gorszyć. Ale to wszystko było dla mnie strasznym, takim paraliżującym dosłownie ciężarem. I kiedy usłyszałem, że Jezus Chrystus chce mi odpuścić moje grzechy, wiecie, nagle jakby wstrząs. Jakby coś jakby piorun dosłownie we mnie trafił. Nagle zobaczyłem, że jeszcze jest nadzieja, że jest jeszcze coś, co mnie, dobrego, co mnie może w życiu spotkać. Ja miałem strasznie zawalone sprawy. Strasznie zawalone życie. I właściwie najrozsądniej to byłoby tak. Po pierwsze, przestać pić, czego po prostu już nie potrafiłem. Porzucić wiele, wiele innych spraw, które i tak mnie przyciągały do siebie niczym jakiś potężny magnes, i od którego wolnić się nie byłem w stanie. Zawinąć rękawy i wziąć się do roboty. Ale jak, kiedy wiara, że jeszcze cokolwiek mi się w życiu uda, była już taka minimalna, taka tyci-tyci. Może nawet już jej w ogóle nie było. Że się utopiłem w alkoholu. Ale wtedy usłyszałem, że Jezus chce mi odpuścić moje grzechy, że może mi odpuścić. Usłyszałem świadectwa tych, którym Jezus odpuścił, i widziałem, że ich życie jest rzeczywiście życiem wolności. I zobaczyłem, że to jest realne. Kiedy Jezus powiedział te słowa temu nieszczęśnikowi sparaliżowanemu na noszach, świat religijny oburzył się. Jakim prawem? Kto go do tego upoważnił? Ale to nie było tylko gadanie na zasadzie, wiesz, ja tutaj mam glejt, ukończyłem jakieś tam seminarium i na podstawie tego tutaj punktu regulaminu piszę, że mogę ci odpuszczać grzechy. To nie było puste gadanie, jak wiele razy sam chodziłem do spowiedzi do księdza, który słynął z tego, że miał bardzo słaby słuch. Do niego była największa kolejka, bo prawie nie słyszałem, więc można się było spowiadać śmiało. Jezus, żeby pokazać tym wątpiącym, tym, których serca w tym momencie zostały oburzone, że to, co mówi, jest rzeczywistością, powiedział temu człowiekowi: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I ten wstał i poszedł. wstał, zaraz wziął łoże, wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. W Ewangelii Łukasza opis tego wydarzenia kończy się słowami, to jest w 5 rozdziale Łukasza. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do swego domu, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Jakim błogosławieństwem dla wszystkich świadków tego wydarzenia był ten nieroztropny, nierozsądny postępek czterech przyjaciół, którzy z miłości, z determinacji do sparaliżowanego przyjaciela, nieszczęśnika wyszli na dach, zrobili dziurę w tym dachu i spuścili niemal na głowę Jezusowi łoże z tym przyjacielem. Pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Nagle oczy wszystkich się otworzyły, że przebaczenie naszych grzechów jest czymś realnym, czymś rzeczywistym. Ja wiem, że na pewnym etapie zatwardzenia naszych serc, ja wiem, bo sam do tego etapu doszedłem i przeżywałem to. Nie zależy mi na przebaczeniu. Pycha dochodzi do takiego maksimum, że mówię łaski bez. Ja sobie poradzę. Nikt mi nie musi przebaczać, nikt mi nie musi tutaj mówić jakieś, prawda, farmazonów, że już nie będzie pamiętał, że już na zawsze zapomniał, że wymazał, że ja sobie sam poradzę. Kiedy żyjemy skupieni na sprawach cielesnych, kiedy zajmujemy się tylko tym, czego domaga się od nas nasze ciało, czego, o co to ciało, prawda, się upomina w sposób taki, no, natarczywy. Ja się muszę najeść, ja mam tutaj swoje potrzeby, ja się muszę napić, ja, prawda, mam potrzeby seksualne, ja mam, prawda, potrzeby rozrywki, ja mam potrzeby do emocji różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Dopóki zajmujemy się tym, to w ogóle nie słyszymy, co tak naprawdę dzieje się w naszym duchu. Ale ten stan, takie życie, wcześniej czy później doprowadza nas do tego, że to ciało z powodu grzechu staje się po prostu martwe. Po prostu martwe. Ja nie muszę pokazywać tutaj palcami, wcale nie chcę tego robić, ale to, że ktoś traci rękę, że traci nogę, że komuś tam, prawda, wycinają jedno płuco czy pół żołądka, że ktoś zaczyna cierpieć na jakieś tam straszne choroby w wyniku grzechu, to jest tak często spotykane wokół nas, że aż dziw, że takie przypadki nie są od razu dla nas jakimś takim przyczynkiem do natychmiastowego upamiętania się. I mówimy, no tak, przydarzyło mu się, ale mnie to się uda. Ja, mnie nic nie amputują, mnie, prawda, rak nie dopadnie, mnie, prawda, te moje bóle żołądka to nie z powodu palenia czy picia, ale, prawda, no, coś nieświeżego mi Marek wczoraj podał, no i dlatego, wina Marka, idę się napić, bo... Biedny Marek, obgadują go tutaj. A... Ale pamiętacie, ja tu często powtarzam, że kiedy dusza jest chora, to ona nie potrzebuje zdrowego ciała. Kiedy nasza dusza jest chora, kiedy nasza dusza ciężko choruje z powodu grzechów, jakie popełniamy, jakie popełniliśmy, jak jeszcze mamy zamiar popełnić, to jest jej całkowicie obojętne, w jakim stanie będzie nasze ciało. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 10 werset pisze tak. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie, przebaczenie nam win, przebaczenie grzechu. Kiedy usłyszysz to, co usłyszał ten biedny paralityk, twoje grzechy są odpuszczone. To usprawiedliwienie sprawia, że duch staje się żywy. I chociaż to ciało jest martwe, chociaż to ciało jest tak uszkodzone, chociaż to ciało często już jest kalekie, to kiedy duch staje się żywy z powodu usprawiedliwienia, to duch przecież ponad ciałem. Wtedy przyjście po uzdrowienie do Jezusa Chrystusa jest czymś naturalnym. Wtedy nie muszę nikogo zachęcać, mówić, ojcze, przecież widzisz, pomodlą się o ciebie, posłuchaj, daj się przekonać. Wtedy on wybiega, rozpycha się łokciami, by być jak najszybciej z przodu i by bracia mogli nałożyć na niego ręce i modlić się o uzdrowienie i będzie uzdrowiony, tak jak ten młodzieniec. Weźmie swoje łoże na ramię i będzie szedł dumnie, z podniesioną czołem. Nie będzie przemykał gdzieś tam opłotkami, zawstydzony. Ja to jeszcze niedawno byłem taki paralityk, wiecie, musieli mnie nosić. Będzie chwalił Boga, tak jak ten tutaj opisany szczęśliwiec. A łoże, które niesie na ramieniu, będzie jego świadectwem. Świadectwem uzdrowienia. Ty też możesz z tym swoim łożem na ramieniu wędrować dumnie przez świat. Iść tam, gdzie cię wszyscy znali jako łotra, pijaka, złodzieja, cudzołożnika, kłamcę. I nagle patrzą, a przychodzi inny człowiek. Ten blask na jego twarzy, to dumnie podniesione czoło, to nie ta pyszałkowata buta, ale coś, co go zmieniło. A ty opowiadasz świadectwo. Bo to łoże na ramieniu tego człowieka to jest nasze świadectwo, co Chrystus nam uczynił. I wszyscy wokół będą się zdumiewali i będą się zachwycali. I będą mówić, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Tego Jurka Bóg uwolnił od alkoholu. Przecież mnie wszyscy już przekreślili. Przecież kiedy dowiedzieli się po kilku latach, że ja jeszcze żyję, byli tak zdumieni, to ty, Jurek, jeszcze żyjesz? Nagle słyszą, co się dzieje w moim życiu i zdumiewają się i zaczynają się dopytywać. Jak to się stało? Jak to w ogóle możliwe? Dzwonią do mnie koledzy, którzy tak jak ja byli skazani na wieczne potępienie, przynajmniej w oczach ludzkich, i mówią, Jurek, zobacz, co to się porobiło. Nikt nam nie dawał szans. Nikt nam nie dawał szans. Czy ktoś dawał szansę temu paralitykowi? Czy mnie, pysznego, zarozumiałego alkoholika, bezbożnika i tak dalej. Wartało w ogóle wieść taki kawał drogi na odwykówkę? poświęcać się, płacić paliwo za mnie i jeszcze, prawda, załatwiać, bo to tak łatwo się tam wcale nie było dostać. Ty tam od razu, po pierwszych testach psychologicznych, po pierwszych jakichś ankietach, które tam wypełniałem i piciorysie, które napisałem, wpisano mi do karty przypadek beznadziejny i koniec. Czy to było rozsądne w ogóle mnie tam zawodzić, a w ogóle trzymać mnie tam dalej? Czy rozsądne jest, tu nie jednego z braci po raz czwarty, piąty czy dziesiąty zawozić do Ustronia? Czy to ma w ogóle jakiś sens? Przecież już był, przecież Bóg go może i tutaj uwolnić. Teraz już wiecie, o jakim błogosławionym braku rozsądku chciałem mówić. To, co chcemy zrobić w związku z Jezusem, dla Jezusa, dzięki Jezusowi, tak często przepuszczamy przez filtr naszego rozumu, przez filtr naszej pozycji, naszej opinii o nas i tak dalej. I rezygnujemy z tego, bo przecież to nierozsądne, bo przecież to głupie, bo przecież co ludzie powiedzą. Wiem, że powinienem przeczytać wam jeszcze z pierwszego listu do Koryntian. Z pierwszego rozdziału od od 25 wersetu. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mądrzejsza, mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Dlaczego mówię o błogosławionym braku rozsądku? Bo dalej czytamy. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Nie wiem, czy zdajecie sobie do końca sprawę z doniosłości tych słów. Który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Jesteś usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. Jesteś przez Niego uświęcony, stajesz się świętym. Jesteś przed Niego odkupionym, czyli zbawionym. Świętość, zbawienie, usprawiedliwienie, odpuszczenie wszystkich grzechów. Przecież to największe błogosławieństwo, jakie może spotkać każdego z nas. Ale Paweł swój ukochany Kościół w Koryncie przeprowadza tu przez to myślenie. Zobaczcie, jacy jesteście i nie stresujcie się z tym. Nie ma wśród nas nikogo z tych z tytułem doktora, naukowego doktora. Ilonka ma, prawda, dwa fakultety, ale to chyba na Ilonce się kończy tutaj. Nie ma tutaj bogatych, a może są, tylko nie wiedzą. Nie ma tutaj jakichś wielkich, mocarnych. Pani się tutaj tajemniczo śmieje. Także. Ale Bóg mówi, zostaliście wybrani. Paweł wymienia tutaj i mądrość, i bogactwo, i różne ludzkie autorytety, których brakuje, ale najbardziej mi się podoba, że Bóg wybrał to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. A więc wszystko, co jest czymś bez Boga, jest niczym w oczach Boga. A jeżeli w oczach tego świata ty jesteś niczym, to pomyśl, jak Bóg na ciebie patrzy. Jak Bóg cię postrzega, jak Bóg cię widzi. Opadły szczęki faryzeuszom, opadły szczęki różnym mędrcom. No jak można, jak kto to widział? No teologicznie niepoprawne, religijnie wręcz bluźniercze, odpuścić komuś takiemu grzechy. W ogóle w tych czasach chyba to nie tylko Żydzi tak uważali, że nieszczęścia typu trąd, nieszczęścia typu paraliż, nieszczęścia typu bieda w ogóle, nędza, wynikały z odrzucenia przez Boga. Taki ktoś widocznie wiódł takie strasznie złe życie, że Bóg go odrzucił i dlatego jest dzisiaj bezdomny, paraliżowany, trędowaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nagle słyszą, że komuś takiemu Bóg odpuszcza grzechy. Że taki ktoś, czytają tutaj u Pawła, że taki ktoś jest kimś wartościowym w oczach Boga. Błogosławiony brak rozsądku. Ale wiecie, o jakim braku rozsądku mówię i wiecie, o jakim błogosławieństwie tutaj mówię. To nie ja, to Bóg dzisiaj mówi do zboru na Nowogródzkiej. Wiedziałem, że mam się podzielić tym słowem. Na pewno będę jakoś kontynuował ten temat też w Ustroniu, ale ponieważ większość, którzy pojadą do Ustronia, to aktualnie mieszkańcy Koprowej. Więc podzieliłem się też z wami, choć myślę, że nie zostawię pastorowi Giurkowi tutaj kościoła, który porzucił zdrowy rozsądek całkowicie, ale że pozostawię kościół, który potrafi rozróżnić, co naprawdę jest mądrością, a co jest głupotą, co jest rozsądkiem, a co tak naprawdę to jest totalnym, zgubnym brakiem rozsądku. Słyszałem nowe, bardzo mi się podobające określenie na tą księgę. Dziennik budowy domu Bożego. Co ty na to, pastorze? Amen. Amen.